Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też ponownie dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor zajmuje się socjologią rodziny głównie. Rozmawiałyśmy tydzień temu, bo to akurat był dzień mamy, o macierzyństwie i postmacierzyństwie, o zmieniających się schematach i wychodzeniu dzieci z domu. I dzisiaj właśnie, ponieważ wczoraj Dzień Dziecka, trochę o tym, czy nam się dzieciństwo przesuwa, kiedy właściwie się kończy dzieciństwo, kiedy wchodzimy w dorosłość z wieku nastoletniego, bo tutaj też mam wrażenie, duże turbulencje się dzieją.
A może zawsze jesteśmy dziećmi?
Pewnie tak jak zawsze jesteśmy rodzicami, zawsze jesteśmy dziećmi. To tak, symbolicznie. Natomiast no, są pewne etapy w życiu i te rytuały przejścia, które też są płynne, jak pokazuje nauka.
Tak, ja tak prowokacyjnie to pytanie zadałam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Też dzień dobry paniom tu w studio, dlatego że rzeczywiście to, co obserwujemy jako socjologowie i socjolożki, to taki trochę kłopot z współczesnym zdefiniowaniem, kiedy stajemy się dorośli. To znaczy, kiedyś było to takie dosyć oczywiste. No, nawet samo wręczenie dowodu osobistego i pewnie pani pamięta wykreślenie z dowodu rodzica. Ja pamiętam taki, no też można powiedzieć rytuał, może taki prawny obowiązek, ale było to bardzo symboliczne, o tak. To dzisiaj no, dowód mogą mieć w sumie i dzieci, jak jest to potrzebne. On może nie daje praw takich jak ukończenie 18 roku życia. Widzę trochę taką zmianę, że osiemnastki zaczynają być tak mocno obchodzone i świętowane. I to w różnych grupach społecznych w Polsce. Jako chyba trochę taki, tak bym to interpretowała, moment, w którym no, nie wiemy, kiedy dziecko wyjdzie za mąż, czy się ożeni, może nie. W związku z tym uczyńmy symbol z tego, że coś się zmieniło, no, a tak naprawdę zgodnie z prawem dosyć dużo się w tym momencie zmienia. Natomiast poza imprezą, zaproszeniem gości, jakimś prezentem, pewnie zależy właśnie od zasobów materialnych rodziny, może to być coś drobnego, a może to być, nie wiem, samochód, może mieszkanie, czyli no, kolejny taki symbol, prawda, uzyskania samodzielności, to wcale tak dużo się nie zmienia. To znaczy dane statystyczne mówią, że średnia wieku wyprowadzenia się z domu to jest około 28 lat w Polsce. Ona jest bliska zawarciu pierwszego związku małżeńskiego i urodzeniu pierwszego dziecka, czyli mamy o 10 lat, prawda, od tej pełnoletności średnio przesunięcie tego, co dzieje się w życiu młodych ludzi. No a bardzo dużo osób, któregoś z tych tak wcześniej zwanych markerów wchodzenia w dorosłość, zaraz je przedstawię, w ogóle nie spełnia. W związku z tym kiedyś wydawało się, że gdy ktoś uzyskuje pełnoletność, zakończa edukację, rozpoczyna karierę zawodową, przygotowuje się do założenia rodziny, czyli na przykład spodziewa się dziecka, ma pracę, to już chyba mówiłam, i wyprowadza się z domu, no to jest osobą dorosłą. A dzisiaj bardzo często mamy pracujące, dorosłe dzieci mieszkające z rodzicami, mamy osoby, które są w związku, ale odwlekają bycie mamą i tatą i często decydują się na nieposiadanie dzieci. Mamy sytuacje, w których bardzo długo niektórzy uczą się i studiują i w związku z tym mieszkają z rodzicami. I mamy sytuację nawet tych, którzy już rodzinę założyli, ale którzy bardzo finansowo zależą od rodziców, bo na przykład albo nie mają dokąd się wyprowadzić i rodzice czy kupują sami na kredyt, czy uczestniczą w wynajmowaniu, czy zapraszają, żeby dalej mieszkali z rodzicami. Czyli no, mamy przeróżne sytuacje, gdzie trudno stwierdzić, tak sobie myślę, że możemy tak powiedzieć, czy ktoś jest dorosły, czy nie.
Ale też mam wrażenie, że jedna i druga strona trochę współcześnie nie chce odpuścić i chce przeciągać tę nastoletniość, czy dziecięcość wręcz. Znam przypadki, kiedy mamy, mając dorosłych synów, prawie 20-letnich, na przykład do lekarza zawożą i czekają w poczekalni, aż będzie jakaś wcale nie ciężka diagnoza, bo to nie z poważną rzeczą, tylko z drobiazgami i kontrolują te nastoletnie dzieci, więc to też jest taki trudny moment i jednej i drugiej stronie właśnie może być wygodnie z takim faktem.
Tak, pamiętacie pewnie Państwo, jak bardzo dawno temu opowiadałam o badaniach nad pralką prowadzonych przez Jean-Claude'a Kaufmana we Francji i mówiłam o tym, że pralka symbolizuje taki kinowy początek dla pary, gdy pojawia się w domu, to znaczy, że nie będzie tam pojawiała się mama z praniem, z wyposażeniem lodówki, z wyprasowanymi koszulami. Tam bardziej chodziło o tą relację matki z synem. Ale rzeczywiście, gdy pytamy młodzież w wieku takich studiów licencjackich, czyli pomiędzy 19 a 22 rokiem życia, o ich relacje z rodzicami, mając część studentów i studentek, którzy właśnie przyjechali na studia do Gdańska, wyprowadzili się z domów, to mówią, że mamy dalej, umawiają wizyty do lekarza, wizyty do fryzjera, że takim kalendarzem tych domowych obowiązków, można powiedzieć, zarządzają i że wraz z upływem czasu, jakich nie ma w domu, no to się tak rozrzedza i powolnieje. Natomiast ci, co mieszkają z rodzicami, dalej to kontynuują. Mnóstwo młodych ludzi mówi, że rodzice płacą za telefon bardzo długo, bo gdzieś ten wspólny rachunek kilku telefonów komórkowych na jednym po prostu funkcjonuje i no sam się nikt nie będzie rezygnował, prawda, z takiego dobrodziejstwa, więc tu rzeczywiście jest pełno też takich drobnych wskaźników, że ta relacja trwa, bo ma pani oczywiście rację, opłaca się obu stronom, to znaczy przynajmniej zadzwoni spytać się, czy faktura zapłacona, albo przynajmniej skontaktuje się, uzgodnić, nie wiem co, na przykład ze zwierzęciem, które zostało u rodziców, więc są to takie nici, które trudno zerwać.
No tak, ale też chyba dobrze jest, że nie ma takiego odcięcia, jak to kiedyś bywało, jak kończyliśmy na przykład liceum. Ja w swoim tutaj życiorysie taką przyjmuję datę dorosłości. To już faktycznie czułam się, że muszę teraz wziąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście kontakt z rodzicami był, jakieś finansowe sytuacje się pojawiały, no bo przecież studiowałam, ale generalnie byłam dorosłym człowiekiem. Już to w mojej głowie czy w świadomości całej rodziny tak funkcjonowało. Natomiast teraz może fajnie, że to jest takie płynne, tak, że nie musimy ustalać jakiejś cezury czasowej.
No, skoro to trwa, to myślę, że rodzicom, czyli nam, którzy właśnie z tego pokolenia pochodzimy, no możliwe te ostre odcięcia nie do końca pasowały i gdzieś uważają, że może można zrobić to bardziej elastycznie czy powolniej, no bo nie czekają na nich inne obowiązki. Też bardzo różnie wygląda to ze względów ekonomicznych i tu w Europie mocno widoczne jest, że te kraje, w których jest kryzys mieszkaniowy, w których był kryzys ekonomiczny i w 2008 roku i teraz w związku z pandemią jest bardzo silny, wpływają na to, że rodzice czują się też finansowo odpowiedzialni w dużej mierze za to, że powinni dzieciom pomóc, no bo na przykład nie mają pracy, jak to dzieje się w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy pracy nie mają albo mają tak niskie wynagrodzenia, że
nie są w stanie utrzymać po prostu.
Tak, by się utrzymać. Mhm. Więc tu zmieniło się też takie, myślę, otoczenie ekonomiczne, za wyjątkiem tych krajów o takim wysokim poziomie państwa opiekuńczego, czyli na przykład krajów skandynawskich, gdzie ta średnia wyprowadzenia się z domu jest dużo niższa w okolicach 18 roku życia i gdzie państwo interweniuje natychmiast po tej cezurze, no udzielając różnego rodzaju kredytów albo niezwracalnych, albo takich bardzo nisko oprocentowanych, które rzeczywiście pozwalają bądź pracować i mieć niezależne mieszkanie, bądź studiować i czasem nawet nie pracować przy dobrym stypendium, a też niezależnie mieszkać i to w takim dosyć wysokim komforcie, nie gdzieś tam pod ścianą na materacu.
No właśnie, ta dorosłość, to przejście z nastoletności, stanie się człowiekiem dorosłym, ta granica powinna być płynna, ponieważ jak słuchałam sobie ostatnio bardzo ciekawego wykładu psychiatry dziecięcego, która mówiła, że 19-latek może się zachowywać jak 30-latek, a jednocześnie jak 11-latek, ponieważ ten mózg ciągle się jeszcze kształtuje, komórki się dzielą, nie jest jeszcze do końca stabilny, więc może fajnie, że właśnie przesuwamy tę granicę, byle nie w nieskończoność, bo potem to już jest krzywda dla dziecka, które mając lat 30 jednak żyje z rodzicami czy na garnuszku i to jest chyba trochę takie inwalidztwo już.
Patrząc w statystyki, to w Polsce 46% młodzieży przed 34 rokiem życia dalej mieszka z rodzicami, także też myślę, że nie czują się aż tak wyjątkowi, czy aż takiego silnego poczucia porażki nie mają, bo jest ich dużo. Ale rzeczywiście zwrócenie uwagi na taki rozwój, dużo więcej dziś wiemy o rozwoju mózgu, prawda? I o tym, że osobowość się kształtuje do 20 któregoś roku życia, że czasem ci rodzice będą potrzebni, to na pewno dobrze, że jakaś trudna sytuacja, kryzys psychiczny nie wiąże się z tym, że zostajemy sami poza domem. Chociaż rzeczywiście pewnie na późniejszych etapach takie mechanizmy wspierające z dobrze funkcjonujących państwach powinny się pojawiać, bo ewidentnie to dane ekonomiczne świadczą o tym, że jest to trudne i nieopłacalne, żeby się z domu wyprowadzać w niektórych grupach społecznych.
Badała też pani zjawisko tak zwanego boomerangingu, czyli powrotu dorosłych dzieci do domu i tutaj sytuacja covidowa na pewno sprzyjała temu procesowi. To też chyba trudne dla obydwu stron było. I też jaka była motywacja tych wracających dorosłych i jak się obydwie strony w tym odnajdywały?
To zjawisko myślę, że też było kiedyś w Polsce po pierwsze niebadane, po drugie ukryte na przykład w tych danych, o których mówię. To znaczy procent liczby młodych ludzi przed 34 rokiem życia, który mieszkał z rodzicami w Polsce, ukrywał na pewno sytuację powrotu, w sytuację tego, gdy zabrakło wymeldowania, tak? Gdy adres zamieszkiwania był podawany ten rodziców, no bo ktoś emigrował trochę za pracą, potem jechał na studia, liczyło się, że mieszka w domu, więc tu też musimy zawsze brać poprawkę na po prostu takie legislacyjne sytuacje. Ale rzeczywiście to, co widać po pandemii, to na pewno to, że ktoś wraca do domu, przestanie być, tu jesteśmy zgodni też z socjologami francuskimi, widziane jako porażka. To znaczy, kiedyś dzieci dorosłe wracały do domu, na przykład z małym dzieckiem po nieudanym związku, po stracie pracy, po niemożności płacenia kredytu, czyli no jako chwytając się takiej ostatniej deski ratunku, dobrze jakoś się u rodziców na trochę zmieszczę. Bo przecież przeżyli tą wyprowadzkę i usamodzielnienie. A dzisiaj w czasie pandemii mieliśmy do czynienia z takimi lawinowymi powrotami, bardzo często z zagranicy, bo tym bardziej taka troska, trwoga o bezpieczeństwo, o zdrowie, o te zamknięte granice powodowała, że rodzice wręcz jechali po dzieci, ściągali z innych miast czy z zagranicy do domu. Że trwało to jakiś czas, w którym w niektórych przypadkach miały miejsce takie dokończone procesy rozstawania, to znaczy te dzieci nie nagle wyjechały i powiedziały już nie wracam, albo z dnia na dzień, tylko jedli ludzie razem, grali w gry, oglądali filmy, więc mieli czas dla siebie i się tak sobą nacieszyli. To, co rodzice mówili, że tęsknią za tym, bo na przykład szkoda, że tak szybko, takich trochę mieliśmy respondentów, nagle okazywało się, że może zostać takie domknięte, dokończone. Ale oczywiście też pokazało w wielu rodzinach przekonanie, że ten czas rodziny z dziećmi mamy już zamknięty za sobą, że jesteśmy niezależnymi, dorosłymi ludźmi. Owszem, możemy pogadać, zjeść coś razem, ale na przykład nawet nasze diety się zmieniły i już wcale nie lubimy tych samych posiłków. Zmienił się nasz sposób żywienia, czy pory żywienia, pory funkcjonowania i że to dobrze, że przyjaźnimy się, mamy takie właśnie może bardziej partnerskie, dorosłe relacje, ale że jednak wrócimy już potem do tych osobnych mieszkań.
No właśnie, być może też ważnym tematem, którego dzisiaj nie rozwiniemy, jest projekt dziecko, bo część rodziców nie odpuszcza z tego powodu, że z kolei jak macierzyństwo, wracamy do naszego tematu, to właśnie ta nadmierna opieka nad dzieckiem. Mówiłyśmy kiedyś o tym, że są rodzice helikoptery, że są rodzice, których się porównuje do takiego sportu jak curling, które chcą wyczyścić ścieżkę przyszłość dziecku, że to też jest dość współczesne, ciekawe zjawisko.
I rzeczywiście dzisiaj młodymi dorosłymi, no bo to taki nasz temat dzisiejszego spotkania, czyli tymi jeszcze dziećmi, rodzice prezentujący tego typu postawy, to też już rodzice dorosłych dzieci dzisiaj i rzeczywiście możemy przyglądać się temu, jak to wygląda, jak jest to często trudne i dla dzieci nieprzygotowanych do tego samodzielnego życia i dorosłych, którzy no czują gdzieś, że jak rozstaną się, nie będą odpowiedzialni, nie będą po tym dziecku też sprzątać, to w jakimś sensie zniknie ważna dla nich część życia.
Czyli gdzieś po drodze coś może się zagubiło w tej relacji, która polegała właśnie na takiej nadkontroli i nadopiekuńczości.
Tak, że to może bardziej było dla siebie niż dla dziecka, ale tak sobie myślę, bo to taki ważny dzień ten wczoraj i specjalnie też to pytanie zadałam o bycie dzieckiem, czy przestajemy być dziećmi. Myślę, że tak w ogóle na to wszystko nakłada się taka zmiana kulturowa w kontekście chyba już globalnym, tego, że rzeczywiście staramy się, chodząc, nie wiem, na filmy o bohaterach, czy animowane, kupując sobie jakieś nagrody, słodkości i nie tylko, no gdzieś też w tym stadium tej niedojrzałości, nieodpowiedzialności pozostawać, bo świat, który nas otacza, w jakim sensie nas przerasta, prawda, jest bardzo trudny, stawia ze sobą bardzo dużo wyzwań, też tych związanych z nowymi rodzinami, które młodzi ludzie mają założyć, że może chociaż ten jeden dzień w roku i mam nadzieję, że państwo się mieli okazję tak pocieszyć tym byciem właśnie kimś bardziej swobodnym, zrelaksowanym, no czyli właśnie dzieckiem.
Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była moim gościem. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację. Iwona Damska, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Świat się zmienia.